Dzisiejszą katechezę wygłosi ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej, wizytator apostolski w Medjugorje. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary łaski. Antenie Radia Maria, witamy księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Księże arcybiskupie, prosimy o wygłoszenie katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja i spotkamy się na takiej niecałej godzinie rozważań bardzo aktualnych. Pierwsze, to co słyszeliśmy przed chwilą, spotykamy się w radosnym dniu uroczystości Królowej Polski. Jest to nawiązanie do ślubów króla Jana Kazimierza i do ślubów jasnogórskich, które przygotował naród do tego aktu sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. I dlatego jest to bardzo ważne przesłanie i świadomość, że żyjemy w trudnych czasach dzisiejszych, mając jednak taką królową, która jest naszą nie tylko królową, ale i matką. Otóż czasy trudne wynikają ze zjawiska, którego nikt, nawet najstarsi, a ja do nich należę, nie pamiętają. Takiej pandemii, która sparaliżowała cały świat i która spowodowała również ogromne zmiany w naszym życiu. I w tej sytuacji są ludzie, którzy sobie jakoś radzą, ale są i tacy, którzy się czują bezradni, opuszczeni, zawiedzeni, którzy bardzo niepokoją się o swoją przyszłość. W każdej takiej sytuacji jedni są optymistami i mówią, że będzie lepiej, i drudzy są pesymistami i mówią, nie tylko jest źle, ale będzie gorzej. Zdajemy sobie sprawę z tych wszystkich ludzi, którzy cierpią dzisiaj i którzy żyją wielkim lękiem. Choćby chorzy mający inne choroby bardzo lękają się tego zarażenia, które może się okazać śmiertelne. I dzisiaj chciałem w związku z tym powiedzieć, że dla chrześcijanina, dla ludzi wierzących, ten optymizm ma inną nazwę, z którą się dzisiaj zapoznamy, a mianowicie jest to nadzieja. A nadzieja należy do kategorii cnót. Dzisiaj pojęcie cnoty jest nam dość odległe, nie bardzo wiemy, co to oznacza, jakąś pobożność, jakąś taką postawę wielkiego zakorzenienia w modlitwie, to jest prawda, ale człowiek cnotliwy, to wydaje się być może człowiek szlachetny. Niemniej warto się przyjrzeć temu, co cnota oznacza. Otóż cnota jest sprawnością. Ci, którzy byli w harcerstwie, pamiętają, że zdobywało się sprawności. Że trzeba było udowodnić, że się jest na przykład dobrym przewodnikiem w terenie, że się jest dobrym kucharzem, że się jest dobrym sanitariuszem i otrzymywało się taki znaczek oznaczający, że tę sprawność posiedliśmy. Sportowcy, którzy się przygotowują do zawodów, również poprawiają swoją sprawność i przez bardzo, powiedziałbym, nawet morderczy trening osiągają wyniki, które pozwolą im konkurować z innymi. Lekarze, którzy przygotowują się do otrzymania specjalizacji, przecież odbywają długie staże, nie tylko muszą wykazać się znajomością teorii, ale również właśnie sprawnością w działaniu. I to jest też sprawność, która musi być stwierdzona przez innych i udowodniona. Można te przykłady jeszcze na inne zawody przełożyć i sobie uświadamiamy w tej chwili, że sprawność nabywa się treningiem, wysiłkiem. To trzeba zdobyć właśnie poprzez powtarzanie pewnych zachowań i pewnych aktów. Otóż cnoty są sprawnością. Sprawnością w zakresie zachowań moralnych, a więc wyboru między dobrem i złem. Jest to sprawność trwała dyspozycja do czynienia dobra właśnie. Pozwala ona każdemu z nas nie tylko spełniać dobre czyny, ale także dawać siebie to, co najlepsze. Zawsze sięgamy ku wysokości. Oczywiście taka osoba, która ma owe sprawności, owe cnoty, dotyczy to ich i jej sił i cielesnych, i duchowych, w dążeniu do dobra, które wybiera w konkretnych okolicznościach życia. A więc jest to trwała postawa, którą musimy sobie też wyrobić przez ćwiczenie. Jeżeli chcemy posiąść cnotę ludzką cierpliwości, to musimy się ćwiczyć w takich sytuacjach, gdy ktoś na przykład ma zdolność do mówienia bez końca, do gadulstwa. I trzeba wysłuchiwać tych długich tyrad człowieka, który ciągle nas ogarnia słowotokiem. Cierpliwość. Trzeba nauczyć się cierpliwości. Trzeba się nauczyć cierpliwości, żeby znosić wady bliźniego. To jest bardzo ważne w dzisiejszych właśnie czasach, w których żyjemy, kiedy żyjemy zamknięci i dostrzegamy nie tylko właśnie cnoty, ale i wady naszych najbliższych. I postawa miłosierdzia na przykład jest postawą, która cierpliwie znosi wady innych ludzi i stara się im pomóc, żeby się tych wad pozbyli. Otóż cnoty dzielimy na cnoty ludzkie. Najpierw znane już starożytnym autorom pogańskim, jak Arystoteles, jak Platon. I te cnoty są różnie porządkowane, ale oparte są na tak zwanych cnotach podstawowych, kardynalnych, których jest cztery, tak jak cztery kierunki świata. Do nich należy roztropność, do nich należy sprawiedliwość, do nich należy męstwo i wreszcie umiarkowanie. Zatrzymajmy się przy męstwie, bo to jest znowu cnota, która nam dzisiaj jest niezwykle potrzebna. A to jest właśnie cnota moralna w tym poszukiwaniu dobra. Co ona daje? Daje wytrwałość w trudnościach i stałość w kontynuacji dobra. Nie jesteśmy tylko słomianym ogniem, które zapala się i gaśnie, ale to ciepło cnoty utrzymujemy i kontynuujemy tę drogę w poszukiwaniu dobra. Opieramy się pokusom, przezwyciężamy przeszkody w życiu moralnym. Jesteśmy przez tę cnotę uzdolnieni do przezwyciężenia strachu, nawet strachu przed śmiercią, które nam dzisiaj grozi, do stawiania czoła próbom i prześladowaniom i uzdania nawet do wyrzeczenia się i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. To była cnota męczenników przecież, których historię znamy i których są tysiące w całej historii Kościoła. Psalm 118 mówi: Pan, moja moc i pieśń, bo nas wspiera właśnie również w tych dobrych zamiarach i działaniach. I oprócz cnót ludzkich są jeszcze cnoty teologalne, sprawności teologalne, które w przeciwieństwie do pierwszych, które są skoncentrowane na człowieku, te są skoncentrowane na Panu Bogu i stąd ich nazwa cnota teologalna, bo odnosi się do Pana Boga. I tutaj też mamy cnoty, o których powinniśmy pamiętać. Jest ich trzy, tak jak Trójca Przenajświętsza, a więc jest wiara, jest nadzieja i jest miłość. Otóż te cnoty teologalne stanowią zakorzenienie ludzkich cnót, dlatego że w czynieniu dobra pomaga nam Pan Bóg bezpośrednio przez swoją łaskę. I przez to odnawiamy w nas i uwidaczniamy obraz Boży, na który jesteśmy stworzeni. Stworzeni jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże i nie należy tego obrazu i podobieństwa do Boga zacierać, tylko uwydatniać. I to jest właśnie zadanie cnót teologalnych. One oczywiście ożywiają te cnoty moralne, o których mówiliśmy przed chwilą, bo są wszczepione przez Boga w dusze wiernych, by ich uzdolnić do działania jako dzieci Boże i te, które zasługują na życie wieczne. I znowu wrócę do tej cnoty optymistycznej, a więc do cnoty teologalnej nadziei. Ona sięga bardzo daleko, dlatego że kresem nadziei to jest nasze szczęście w Królestwie Niebieskim, nasze życie wieczne, które nas oczekuje i jednocześnie pokładamy ufność w obietnicach Chrystusa. Opieramy się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski i działania Ducha Świętego. I co jest ciekawe, jeśli chodzi o cnotę nadziei, ona odpowiada pragnieniu szczęścia. Tam, gdzie mówimy na przykład, jest iskierka nadziei, to już jest zasygnalizowanie, że coś dobrego, szczęśliwego nas może spotkać. I często szczęścia życzymy ludziom przy różnych okazjach, imienin, urodzin czy jubileuszy. Właśnie to pragnienie szczęścia jest w nas bardzo głębokie i cnota nadziei nam też takie poczucie szczęścia daje. I wreszcie chroni nas przed zwątpieniem. To jest też dzisiaj bardzo istotne, byśmy nie wątpili zaraz przy pierwszych trudnościach i byśmy mogli rzeczywiście odpowiedzieć cnotą nadziei, ponieważ podtrzymuje w każdym człowieku go w sytuacji opuszczenia, poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego oczywiście też. I żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia, miłości. Takim katalogiem nadziei są błogosławieństwa, które wygłosił Pan Jezus w kazaniu na górze. Odsyłam Was, drodzy słuchacze, do 5 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. One wszystkie są sformułowaniami, które ukazują nam ogromną nadzieję. I wreszcie we wszystkich okolicznościach, w których się znajdujemy, powinniśmy mieć nadzieję, że z łaską Bożą wytrwamy do końca. I fakt, że mamy te nasze zaufanie w Bogu zakorzenione, jest dla nas właśnie takim głównym źródłem naszej nadziei, że nie jesteśmy sami i ktoś jest z nami. Teraz przeżywamy miesiąc maj, a więc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie i śpiewamy litanię do Najświętszej Maryi Panny, litanię loretańską i nie zapominajmy, że tam są bardzo ważne dla naszej nadziei wezwania. Gwiazdo zaranna. To jest ta jutrzenka, gwiazda zaranna, która się ukazuje przed wschodem słońca, a przecież hymn Zachariasza, który też w liturgii odmawiamy codziennie, mówi o z wysoka wschodzącym słońcu. To jest właśnie Jezus Chrystus, który przychodzi oświetlić naszą ciemną ziemię. Uzdrowienie chorych. Dzisiaj niesłychanie aktualne wezwanie. Maryja jest tym uzdrowieniem chorych i na ciele, i na duszy. Gdy dusza jest zdrowa, wtedy jej ciało się lepiej miewa. Ucieczka grzeszników. Tutaj też nie popadajmy w rozpacz, że myśmy popełnili jakieś wielkie grzechy, tylko wiedzmy, że Maryja nam wyprasza miłosierdzie Boże. I wreszcie pocieszycielka strapionych. Tych nas wszystkich dzisiaj strapionych nie wiemy, jak przeżyjemy ten trudny czas epidemii. Wspomożenie wiernych. To są wszystkie wezwania nadziei. I wreszcie najstarsza z IV wieku pochodząca antyfona maryjna, którą kończymy śpiew litanii loretańskiej, to jest właśnie pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. I naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Też pierwsze zdanie modlitwy świętego Bernarda jest w dzisiejszych czasach niezwykle potrzebne. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. I dlatego odmawiajmy z ufnością i z wielką nadzieją te wszystkie maryjne wątki naszego miesiąca maja, gdy oddajemy się Panu Bogu, oddajemy się Najświętszej Maryi Pannie. W hymnie Te Deum Laudamus, gdzie Boże wysławiamy, jest takie też ważne zdanie, którym kończę tę katechezę. W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki. I szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy księdzu arcybiskupowi za wygłoszenie katechezy. Prosimy o pozostanie w takim dialogu ze słuchaczami. Jest to możliwe?
Tak, jest możliwe.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam arcybiskupa, bardzo pozdrawiam. Dziękuję za właśnie tą piękną katechezę, za przypomnienie właśnie nam, że powinniśmy się zawierzyć bezgranicznie Maryi. Przecież ona jest naszą mamą niebieską. Dawił nam sam Pan Jezus.
I kto taki... do nas telefonuje?
Teresa.
Prosimy.
I właśnie tak jeszcze przy tej okazji, proszę ojca, chciałam zapytać, może to jest, ale też takie wiążące, że po prostu, bo tak jak u nas w kościele, to nie jest właśnie tej antyfony do litanii serca Pana Jezusa, nie jest nigdy odmawiana. Czy to jest też jakiś specjalny przypis do tego? Że, no, bo ja tego nie rozumiem właśnie. Bardzo dziękuję.
Antyfona maryjna?
Nie, do litanii Pana Jezusa jest przecież. do serca Twojego uciekamy się, Jezu Boski Zbawicielu i tak dalej. A u nas w Kościele tego się nie... Nawet raz księdza pytam, ale jakoś tak nie bardzo zrozumiałam jego wytłumaczenia. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Ksiądz arcybiskup poradzi coś?
Poradzę. Przede wszystkim można te antyfony codziennie odmawiać. Każdy, kto ma wewnętrzną potrzebę właśnie zwrócenia się do serca Jezusowego, ale przypominam, że po miesiącu maju następuje czerwiec i będzie nabożeństwo do serca Jezusowego każdego dnia i wówczas tę antyfonę można odmawiać, można śpiewać, można nią żyć i wówczas zobaczymy pewne podobieństwo tej antyfony do również antyfon maryjnych, ponieważ Maryja jest tą, która ukazuje nam Jezusa Chrystusa.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie ojca i pozdrawiam biskupa i dziękuję za tak piękne pocieszenie.
I kto do nas telefonuje?
Ja jestem zbieraczem przysłów i srebrnych i złotych myśli i mogę przypomnieć o nadziei i na przykład o cnocie.
Prosimy.
Przysłowia o cnocie mam takie. Cnota dla wszystkich ma otwarte wrota. Albo taka. Cnota i w ciemnościach świeci. Cnota sama w sobie nagrodą. A o nadziei to nasz ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział tak. Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszystkie trudności. A nasz święty, najukochańszy Jan Paweł II razem z wiarą i miłością nadzieja kształtuje życie wewnętrzne chrześcijanina. Duszę, która czyni płodnym działanie. Albo Sławian Trocki powiedział, wskazane są posty w żywieniu nadziei.
Dziękujemy za te złote i srebrne myśli na temat cnoty i nadziei. Prosimy księdza arcybiskup Henryk Hozer.
To jest bardzo cenne przypomnienie, że właśnie te złote myśli, powiedzenia o nadziei tak się zakorzeniły w naszym języku, w naszej literaturze i właśnie bądźmy poszukiwaczami nadziei w tym świecie, w którym żyjemy. Właśnie poprzez te myśli możemy sobie uświadomić, jak ważną jest nadzieja w naszym życiu i jak jest również dla nas szczęściodajna, a więc szukajmy tej nadziei.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Bożena z Małopolski.
Prosimy, Pani Bożeno.
Ja chciałam powiedzieć taką sytuację. Pamiętam, jak znalazłam w gazecie właśnie Matkę Bożą Fatimską i pod spodem był napis Orędzie Nadziei. I pamiętam, że wyciąłam sobie to, zawiesiłam sobie na biurku w pracy i tak się właśnie zastanawiałam, tak myślałam, rozmyślałam, co to znaczy Orędzie Nadziei. Bo wtedy jeszcze nawet, powiem szczerze, no, człowiek wierzył, ale tak nie wierzył. I pomału Matka Boża tak mnie prowadziła właśnie. Cały czas rozmyślam, ale wracając chciałabym jeszcze do śmierci mojego taty, kiedy właśnie on umierał i modliłam się przy nim właśnie litanią loretańską, kiedy on właśnie chciał, jak zapytałam się, czy właśnie odmówić litanię loretańską do Matki Bożej litanie, to kiwał głową, że tak. Taki bardzo był spragniony tej litanii, bo to było widać. To było może na 2 godziny przed śmiercią i pamiętam właśnie, że modląc się tą litanią, tata bardzo głośno wymawiał módl się cały czas. Później powiedziałam właśnie pod swoją obronę, później powiedziałam modlitwę Bernarda, pomnie Najświętsza Panno Maryjo i chciałam odmówić Witaj Królowo Matko Miłosierdzia, ale coś mi po prostu podpowiedziało, nie, że to jest modlitwa za zmarłych i wtedy mój tata krzyknął z całej mocą i siłą właśnie, że tak mało, że tej modlitwy tak mało i zwrócił się do Matki Bożej sam, ta dusza po prostu już odchodząca. Mario, matko wyznawców, praktycznie to było matko wyznawców, módl się za nami. I chciałam powiedzieć właśnie, że to Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia jest tak ważną modlitwą, bo słuchałam świętej Faustyny i z tego co pamiętam, to ona modliła się właśnie za kapłanów. 9 razy odmawiała, nie wiem czy to była nowenna, ale 9 razy mówiła tą modlitwę Witaj Królowo za kapłanów. I staram się, może nie zawsze, ale właśnie modlić się tą modlitwą za kapłanów, tak jak to robiła Faustyna. I tak jak nie zdążyłam tego powiedzieć przy moim tacie, a czasami jak idę właśnie na grób jego, to mówię, odmawiam Anioł Pański, odmawiam, modlę się za dusze w czyście cierpiące i odmawiam właśnie to Witaj Królowo i pod Twoją obronę. I później to ofiaruję właśnie za duszę, za mojego tatę i za te dusze, które są na cmentarzu. Tyle się chciałam podzielić i dziękuję bardzo za tą piękną katechezę w dniu naszej Mamy Królowej z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Bożeno. Prosimy, ksiądz arcybiskup.
No, bardzo ciekawe przypomnienie. To jest element między innymi liturgii, którą odprawiamy nad grobem, nad ciałem zmarłego. Nie zapominajmy, że modlitwa Zdrowaś Maryjo kończy się właśnie tym, że Matka Boża była przy naszej śmierci. Ona wraz ze świętym Józefem jest patronką dobrej śmierci. I ta cała liturgia pogrzebowa jest właśnie nacechowana ogromną nadzieją. Tam się śpiewa piękne pieśni, gdzie Matka Boża u bram nieba na nas oczekuje i nas przyjmuje. To jest również właśnie nadzieja, która zresztą z chwilą śmierci się kończy. Z tych trzech cnót teologalnych, dwie kończą się w momencie śmierci. To jest wiara i nadzieja. Wiara przechodzi po prostu w życie wobec samego Boga. A nadzieja się kończy, ponieważ już się spełniła. I do wieczności przechodzi z nami tylko miłość, dlatego że będziemy w życiu wiecznym żyli miłością szczęściodajną. Niczego nam nie będzie brakowało.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. Witam arcypasterza i ojca prowadzącego. W nadzieję rolnik orze, sieje i zbiera zboże. Bo po co by miał siać i orać, gdyby nie miał siać? Po co by siał, gdyby nie miał zbierać? Po co by zbierał, gdyby nie miał konsumować i innym się darami Bożymi podzielić? Nadzieja matką głupich to ludzie mali, tak mówią, i to jest nieprawda, bo właśnie w nadziei rolnik orze, sieje i zbiera zboże. A Pan nas, były kiedyś plagi egipskie, a teraz może nadchodzą plagi chińskie, dlatego że Pan nas napomina. Wtedy napominał, żeby wypuścić naród z niewoli, a teraz z niewoli grzechu byśmy się uwolnili, zaborci z obyczajów nieczystości. Wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego z Bogiem, z Maryją.
Dziękujemy, Panie Krzysztofie. Prosimy, ksiądz arcybiskup.
No, Pan Krzysztof wspomniał o plagach. Oprócz tego, że bardzo ciekawie mówił o nadziei rolnika. Oczywiście rolnik żyje nadzieją. Natomiast plagi są zawsze znakiem Bożym, bo przecież takie było też znaczenie tych plag egipskich. Były znakiem dla ludzi, którzy Boga jedynego, prawdziwego odrzucali. I dzisiaj ta pandemia jest również jakimś znakiem. Jezus dokonywał swoimi czynami znaków. I zresztą domagali się od Niego, żeby ukazał znak swojej prawdomówności. To były znaki właśnie cudów, których dokonywał, wskrzeszał umarłych, jako również uzdrawiał chorych, rozmnażał chleb, cudowny połów ryb. To były wszystkie znaki Jego boskiej mocy. Uciszał burzę na jeziorze. A my jesteśmy w czasach takich plag, które nam coś mówią. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem tych potwornych, ogromnych pożarów w Australii, które strawiły tam ogromne połacie lasów. Zresztą kontynent dość pustynny, więc lasy niesłychanie cenne. Później była ogromna, jeszcze trwała plaga szarańczy w północno-wschodniej Afryki, która dla tej ludności jest wstrząsem swego rodzaju też życiowym, ponieważ ta szarańca pochłania ich zbiory. I wreszcie mamy plagę wirusa, koronawirusa, który jest ogromnym znakiem dla całego świata. Ukazuje nam, jak taki drobny stwór żyjący na granicy życia, bo to jest nawet nie komórka, potrafi ludzi najpotężniejszych i władczych dzisiaj położyć na kolana, bo stajemy bezradni wobec takiej ogromnej siły i przypomina nam to, że nie jesteśmy panami historii do końca, tylko jesteśmy sługami tego, który jest panem historii, a więc Jezusa Chrystusa, który idzie z nami przez nasze życie i nam towarzyszy. On z nami idzie w tych dobrych i złych momentach. Nam towarzyszy również w naszym cierpieniu, dlatego że łączy swoje cierpienie z naszym cierpieniem. A właśnie nasze cierpienie jest, jak mówi święty Paweł, dopełnieniem cierpień Jezusa Chrystusa, bo on cierpi w swoim kościele. A więc mamy tych wątków tak dużo i bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby właśnie wysilali swoją inteligencję i szukali różnych właśnie skojarzeń i powiązań do tych ważnych tematów, o których dzisiaj mówimy.
Gorąco serdecznie dziękujemy. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Kolejny telefon, Radio Maryja, katecheza.
Szczęść Boże, kłaniam się pięknie, Jacek z Warszawy. Mam pytanie, witam przede wszystkim w studio Jego Świątobliwość księdza biskupa i wszystkich, którzy tu są. Odniosę się do i przytoczę pewne słowa, które brzmiały, były nauką, ale brzmiały jako przestroga. Było powiedziane, nie rzucajcie pereł między świnie. I do czego doszło? Oto doszło do tego, że trzeba było walczącego kapłana, który powiedział o tęczowej zarazie. Ja ją nazywam pstrokatą, która chodziła po ulicach katolickiego państwa polskiego w sposób niezagrożony, mało pilnowany, żeby się im nic nie stało przez służby państwowe. A mało. Ludzie, którzy protestowali, stawali im na drodze, byli karani. A do czego doszło? Doszło do tego, że tak się rozchwalili, bardzo często ojciec dyrektor to mówi, Tadeusz Rydzyk, że ta pobłażliwość dobrych rozzuchwala złych. Do tego się stopnia rozzuchwalili, żeby jedno z takich właśnie rozzuchwalonych publicznie w telewizji mówiło, żeby te stare wyzdychały. Nie da się powiedzieć tego słowa, jak określała tych starych ludzi, ale wszyscy to pamiętamy. Żeby te stare wyzdychały, to będzie lepiej żyć na tym świecie. No cóż, może jej wyzdychają.
Panie Jacku, do rzeczy, bo czas się nam kończy.
A do rzeczy jest tak, proszę księdza, proszę jego do świętobliwości księdza biskupa. Doszło do tego w mojej ocenie i proszę się do tego odnieść, że teraz nie perły są rzucane między świnie, tylko perły muszą wejść między świnie, żeby wyrwać z ich stada zabłąkanych ludzi. Do tego doszło, bo byliśmy zbyt pobłażliwi. Szczęść Boże, kłaniam się pięknie.
Dziękuję, panie Jacku. Ksiądz arcybiskup.
No to jest powiedzenie Pana Jezusa, nie rzucajcie pereł wieprze, bo się odwrócą i podepczą. A więc my musimy też z pewną roztropnością chronić tego, co jest święte, właśnie tej przestrzeni sakralnej. I tutaj właśnie wieprze mogą ją zdeptać, tę przestrzeń sakralną i to się często dzieje. Potrzebne jest nam męstwo, o którym mówiłem w mojej katechezie, jako cnota kardynalna, podstawowa. Natomiast oczywiście jesteśmy ofiarami różnych ideologii. Ten ksiądz arcybiskup, który właśnie mówił o tęczowej zarazie, nawiązywał do wiersza powstańca warszawskiego, który mówił o zbliżaniu się czerwonej zarazy w postaci komunizmu, które zresztą opanowało Polskę na długie lata. To była ideologia, która jest niesłychanie niszcząca człowieka, która jest zaprzeczeniem jego natury i która tkwi do dzisiaj w postaci tak zwanego neomarksizmu, który wydał między innymi taką ideologię, jaką nazywamy tę ideologię gender, która jest obrazą Boga Stworzyciela, prawdę mówiąc. A ci, którzy idą w tych pochodach, to są właśnie ofiary tej ideologii. I też trzeba na nich tak spojrzeć. Trzeba im współczuć, że oni się dali uwieść takim zwodniczym jakimś głosom, syrenim, które je wpuszczają w życie, które jest niegodne człowieka, stworzonego właśnie na obraz i podobieństwo Boże.
Ostatni telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Olsztyna i pozdrawiam czcigodnego księdza, biskupa i Radio Maria i ojca, który prowadzi. Chciałam powiedzieć taką poezją. Nie jesteśmy sierotami, gdyż na Jasnej Górze swą świętą matkę, królową mamy. Boga Rodzico, Dziewico, niegdyś królowie korony swoje składali, a potem tyś je zwracała, jakby nowym były złotem. Dziw chwytał za oko, bo tak jaśniały długo i szeroko. Pośród pastuszków syn twój urodzony, to im objawił, co krył przed wiekami. Oto my teraz, mało pastuszkowie, królestwa twego, Polski twej synowie, oto z rękami powyciąganymi, jak kwiatki w posusze, my błagamy ciebie, ażebyś ty nam wyprosiła w niebie, o co tu proszą polskie serca, dusze. Od ludu swego nie odwracaj powiek, wejdź w nasze serca i duszy potrzeby, spraw cud nad nami. A jeśli były ciężkie przewinienia, jeśli krwią trzeba odpowiedzieć za nie, na nas niech spadnie wszelkie ukaranie, niech w odkupieniu nasza krew się toczy, lecz niechaj do nas Bóg nawróci oczy. Niech nam przebaczy i niech już odwoła, którego wysłał z gniewem swym anioła.
Dziękujemy bardzo gorąco i serdecznie. Księże arcybiskupie, dziękuję za wygłoszenie katechezy, też za ten dialog po katechezie i prosimy o błogosławieństwo pasterskie na ten dzień.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Żyjmy nadzieją. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za wygłoszenie katechezy, za pasterskie błogosławieństwo, za nadzieję, którą otrzymaliśmy i w katechezie, i w błogosławieństwie, i w Państwa też telefonach. A dzisiejszą katechezę poprowadził ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej, wizytator apostolski w Medjugorje.